Jesteśmy przestępcami.
Posłanka Róża Thun rezygnuje z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Czarę goryczy przelało wstrzymanie się partii od głosu, gdy Sejm decydował o przyjęciu Funduszu Odbudowy. Kilka dni temu zarząd Platformy usunął z partii posłów Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego, którzy apelowali o reformę partii i domagali się zmiany przewodniczącego Borysa Budki. Czy to oznacza koniec Platformy Obywatelskiej? O tym już za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Mamy poniedziałek, 17 dzień maja. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Już teraz zachęcamy was do udziału w dyskusji. Piszcie wasze głosy z hashtagiem IPPTV w mediach społecznościowych, a my zaczynamy od wiadomości z dzisiaj. Europosłanka Róża Thun ogłosiła, że zrezygnowała z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Dlaczego? Posłuchajmy fragmentu jej wypowiedzi. Wracamy za chwilę.
Już nie podzielam decyzji Platformy w głosowaniach dotyczących łowiectwa, polityki rolnej, ochrony lasów, połowu ryb itd. Jestem zwolenniczką bezkompromisowości tam, gdzie chodzi o obronę praworządności, oraz jestem zwolenniczką dużo ostrzejszego kursu w tych dziedzinach, które dotyczą ochrony środowiska. Kulminacją było dla mnie, i zresztą dałam temu wyraz publicznie, ostatnie głośne rozwiązanie, a raczej brak rozwiązania, rozwiązanie wybrane przez Platformę, a mianowicie wstrzymanie się od głosu przy ratyfikacji decyzji Rady dotyczącej zgody na zasoby własne Unii Europejskiej, ten tak zwany Fundusz Odbudowy. Nie zgadzam się na to, żeby zresztą słabo prowadzone rozgrywki międzypartyjne odbywały się kosztem projektów mających na celu wsparcie w kryzysie setek milionów obywateli europejskich, a w tym oczywiście również obywateli Polski. Żeby takie decyzje, żeby te rozgrywki odbywały się kosztem umacniania całej wspólnoty. Nie mogą za nasze nieudolne rozgrywki międzypartyjne płacić obywatele polscy oraz obywatele wszystkich pozostałych krajów członkowskich, bo jak państwo wiedzą, ten fundusz odbudowy, jeżeli nie jest przyjęty przez wszystkie kraje członkowskie, to w ogóle nie zaistnieje. Przed trudnymi głosowaniami, kiedy moja opinia była inna niż opinia mojej partii, zastanawiałam się, czego oczekiwaliby ode mnie ci, którzy na mnie głosowali. Przypominałam sobie wiele spotkań z państwem, bezpośrednich, ale i tych za pomocą Facebooka czy innych mediów społecznościowych. Wyciągałam wnioski z licznych listów, które państwo do mnie piszą i dopiero wtedy głosowałam. Moje doświadczenie, wiedza, sumienie i głos wyborców był dla mnie zawsze ważniejszy niż dyscyplina partyjna. I tak zamierzam postępować nadal.
Pierwsze pytanie. Jakie właściwie ma znaczenie głos europosłanki Róży Thun? Przecież jest ona, można powiedzieć, za granicą. Nie jest w Polsce. Czy powinniśmy się przejmować tym, że odchodzi z Platformy Obywatelskiej?
No oczywiście to tam jej odejście, czy odejście tych dwóch panów, dokładnie wykluczenie tych dwóch panów wcześniej. Jeśli chodzi o pojedyncze te decyzje, to nie jest tam nic ważnego dla Polaków. Ani nie przybędzie nam niczego, ani nie ubędzie. Ale myślę, że te decyzje, zobaczcie, które następują dość tak blisko siebie. Najpierw ten list, potem wyrzucenie tych dwóch panów kojarzonych bardziej z prawą nogą Platformy Obywatelskiej. Przypominam, że jeden to jest, zdaje się, były pisowiec.
A Ireneusz Rasia, zaraz.
Nie, ten drugi to jest
Paweł
pisowiec.
Zalewski.
A Ireneusz Raś, no to jest brat księdza, który z kolei nosi teczkę u kardynała Dziwisza. Stąd było to przełożenie właśnie na tę część kościoła katolickiego reprezentowanego przez tego, no, który nosił teczkę Janowi Pawłowi II, czyli temu takiemu światowemu kościołowi potężnemu. Kardynał robił jakieś tam rekolekcje dla Platformy i tak dalej. Czyli tu to skrzydło, powiedzmy takie katolicko, bardziej konserwatywne zostało wycięte.
Tak ci wejdę w słowo, że Ireneusz Raś również należał do Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej Porozumienie Centrum.
To popatrz, jak to wszystko tu się w tej rodzinie. A to właśnie zaraz do tego dojdę. Czyli mamy tu dekompozycję. Z drugiej strony pani Róża Thun, no tradycyjnie wiązana z taką silną lewicą, silnie lewicową, nie silną w sensie jakiegoś tam wielkiego wpływu, ale z bardzo, bardzo na lewo przesuniętą osobą w Platformie Obywatelskiej. I zobaczcie państwo, że obie te, można powiedzieć, skrzydła czy frakcje odchodzą. No to co w tej Platformie zostanie? Ale tak jak powiedziałaś, obaj ci panowie wyrzuceni parę dni temu z Platformy byli wcześniej pisowcami. Mi się jeden, że tak powiem, utkwił, a tu się okazuje, że popatrz i we dwóch. To pokazuje, że ten podział na tych, którzy są w Platformie i tych, którzy są w PiSie, jest niejako losowy, przypadkowo losowy. Kiedyś jeden z redaktorów takich powiedzmy mediów prawicowych, teraz mocno groszem państwowym, skradzionym Polakom w podatkach, czy zrabowanym, a że tak powiem szczodrze rozdawanym po różnej prawej stronie. Tu dzisiaj, zdaje się, w Gazecie Wyborczej mamy artykuł pana wywiad z panem Pawlickim, gdzie on właśnie też o tym mówi, że to ogromne takie i marnotrawstwo, i kolesiowstwo w rozdawaniu tych pieniędzy. Powiedział taki dowcip, że w PiSie no to są ci, którzy byli za głupi, żeby się załapać tam, nie wiem, czy do tej Unii Wolności, chyba do Unii Wolności, bo to wtedy się rozchodziły te drogi. Czyli jest to samo środowisko, koledzy często i odwódki, i partyjni, którzy podzielili się na takie dwie frakcje. Jedna udaje bardziej prawicową, druga udaje bardziej lewicową. I dzisiaj, zobaczcie państwo, sypią się obie te formacje, bo tytuł i ten news dzisiejszy to jest Róża Thun, ale przecież gdybyśmy się cofnęli do poprzedniego tygodnia, to mamy nie tylko odejścia z Platformy Obywatelskiej, ale i odejścia z tej szeroko rozumianej koalicji
tutaj
rządowej.
Tutaj wejdę ci w słowo, mówisz, że sypie się PiS, sypie się Platforma i europosłanka Róża Thun w liście pisze: mam nadzieję, że moja rezygnacja będzie impulsem do refleksji wewnątrz partii. W Platformie jest wiele znakomitych osób. Jak rozumiesz te słowa? Czy to jest zapowiedź powstania nowej formacji, może zamiast Platformy Obywatelskiej?
No takimi słodkimi wypowiedziami w telewizji polityków to ja się bym tam specjalnie nie przejmował i komentowanie tego przypomina taką zabawę, jak wyścigi psów są, nie? I taką kitę się mechanicznie tam ciągnie po obwodzie stadionu, a te psy myślą, że to jest jakiś tam prawdziwy lis i za nim gonią. Także te głupoty to sobie zostawmy, niech to będzie dla widzów, że tak powiem, głównego ścieku. My zajrzyjmy troszeczkę głębiej, pod powierzchnię, czyli o czym świadczą te wypowiedzi albo do czego zmierzają te wypowiedzi. I tutaj Mówiłem już wielokrotnie, że grozi nam likwidacja państwa polskiego. Do likwidacji państwa polskiego potrzebne jest tak zwane bezchołowie. I tu nie z Hołownią to mam związek, chociaż no, lingwistycznie są to słowa blisko znaczne. Potrzebne jest bezgłowie, mówiąc już po polsku, bo bezchołowie to tak z wschodnia ten idiom jakiś z Rusi przyszedł do nas. Mówiło się też o bezkrólewiu, czyli brak przywództwa. Brak przywództwa w narodzie. To jest, myślę, cel naszych wrogów. Nie? I zobaczcie państwo, że właśnie z taką sytuacją zaczynamy mieć do czynienia. Platforma Obywatelska, można by o niej wiele złego powiedzieć, no ale rzeczywiście jakiś tam część polskiej inteligencji jednoczyła. Nie? To wyborcy Platformy, no to zwykle byli ludzie tak wyżej postawieni, powiedzmy lekarze, mecenasi, tacy grubsi biznesmeni, mówię o portfelach czy możliwościach. No kto jeszcze? No jacyś, można powiedzieć, profesorowie uniwersytetów, nie? Że taka, no nie taka... No śmietanka czy pianka z pewnego miejsca, no to już nie chcę mówić, ale no taka...
Zawsze jednak Platforma Obywatelska kojarzyła się z taką większą otwartością, przynajmniej
tak, ale zaraz do tych wewnętrznych spraw to pójdziemy na koniec, bo one są najmniej ważne, ale chcę pokazać, że no, Platforma uosabiała ten elektorat, który czyta Gazetę Wyborczą. O, chyba tak, czy ogląda TVN, nie? To oni mieli swoją reprezentację, mieli tam przywódców, no najpierw ten Tusk był taki dosyć wyrazisty i tak dalej. No później to się zaczęło właśnie to sypać, bo tak nie wiadomo było, kto ma tę schedę po ucieczce Tuska przejąć. Inaczej mówiąc, znaczna część polskich obywateli, którzy mają duży wpływ na państwo polskie, bo to są ludzie, można powiedzieć, wysoko postawieni, straciła, można powiedzieć, przywództwo. Nie? I teraz się tam frakcjonują, ci będą za tym, tym będą jakieś kłótnie i tak dalej. Nie?
Jednak w przeciwieństwie do opisu, gdzie jest jasny
przywódca
Jarosław Kaczyński.
No to ciekawa obserwacja, zgadzam się z nią, że tu przywództwo jest jasne, ale... Pojawia się pewien problem. Jarosław Kaczyński, nie wiem czy ze względu na jakieś elementy szaleństwa, czy celową politykę, to chyba poseł Dobromir Sośnierz bardzo celnie spuentował w naszym programie. Powiedział, że PiS, no tu w domyśle partia, no to Lenin, czyli PiS, no Jarosław Kaczyński, strasznie przeciwko sobie obraca kolejne osoby i kolejne części elektoratu, czyli części społeczeństwa polskiego, przez swoją butę, przez pychę, przez takie wręcz ostentacyjne kolesiostwo i nepotyzm, afera Obajtka. Tu najnastępnych jest pełno. Jeden z tych, chyba ten mądry poseł z Radomia powiedział, no to kogo mają obsadzać w tych radach nadzorczych? No to, no jak to? To rodzin pisowców nie można tam dawać, no jak żyć? No to coś to tak można, nie? To no już się kompletnie wykładają, że wiecie, coraz bardziej to środowisko staje się środowiskiem znienawidzonym. Ono rzeczywiście w odróżnieniu od Platformy Obywatelskiej czy innych środowisk, na przykład kto jest wodzem polskiej lewicy? Ktoś wie?
Może
czy Czarzasty?
Przejdą pod Jarosława Kaczyńskiego.
Czy Wiosna? Czy Różatun może stanie na czele? No nie wiem, nie? I niespecjalnie mnie to interesuje, ale no mówię, nie ma jasnego jakichś, nie ma wodzów, nie ma liderów charyzmatycznych. To już mówiłem wielokrotnie. I teraz no, mamy lidera, może nie charyzmatyczny, bo tam Gomułka charyzmatyczny nie był, ale no, tam
wyrazisty.
Jakoś wyrazisty, parę lat rządził. Później go Edżugerek zastąpił, nie, w wyniku przewrotu pałacowego, kiedy już wszyscy naprawdę znienawidzili Gomułkę, mieli go dość. Szczególnie jego aparat partyjny, bo on nie dawał im kraść na tyle, żeby starczyło im, że tak powiem, na picie whisky z Peweksu, a mogli tylko samogon.
Wracając jednak do tego, co dzisiaj się dzieje.
To są bardzo ważne sprawy. Tu Jarosław Kaczyński kraść pozwala i tak dalej, ale naród ma go już coraz bardziej dosyć. Czyli mamy partię rządzącą z wyraźnym przywódcą, tak jak tu słusznie zauważyłaś, ale on traci poparcie w sensie jest coraz bardziej znienawidzony przez myślących ludzi, bo z kolei jest część elektoratu, która tak nie za bardzo myśli, tylko czeka, żeby im coś dać, nie? No i tu ten nowy dziad, czy nowy program Przyszłość Polski, nowy dziad, nie? Przepraszam, nowy ład, i tam będzie, że dostaniesz nie 500, tylko 700, a i mieszkanie ci damy, ale żebyś tam się nie rozhasał, 70 metrów kwadratowych, model chiński wprowadzamy.
Już coraz więcej głosów, że jest to program wyborczy.
Nie, no to jest, to jest komedia wyborcza, a nie żaden program dla ludzi, którzy absolutnie nie rozumieją, skąd się biorą pieniądze, tylko są zepsuci przez kato komunę, można tak powiedzieć, i mają tak zwaną, no jak to się u ciebie mówi, bo Kornelia jest specem w dziedzinie psychologii, wyuczona bezradność, tak. Chyba. To jest wyuczona bezradność, termin psychologiczny, socjologiczny. Czyli człowiek normalny, który mógłby funkcjonować, mógłby zarabiać na siebie, ze względu na pewne zewnętrzne czynniki, głównie pomoc społeczną, staje się, można powiedzieć, dysfunkcyjny, jeśli chodzi o swoje życie, dysfunkcyjny w społeczeństwie. Wyuczona bezradność. On czeka tylko na socjal, czeka na pomoc państwa, czeka, co mu rząd da. Nie? No to takich ludzi, że tak powiem, PiS masowo hoduje. On chce takich ludzi, bo oni na niego w ciemno zagłosują, ponieważ wystarczy tylko powiedzieć, że a teraz do 500 plus dodamy wam 200 czy 300 zł i już mamy wybory wygrane.
Tak jak mówiłeś wcześniej, w ciągu
ale
ostatniego
jeszcze chcę powiedzieć,
roku,
do czego to doprowadzi?
Prawo i Sprawiedliwość, no można powiedzieć, zniechęca, szczególnie Jarosław Kaczyński, kolejne grupy wyborców. No i wydawałoby się, że jest to wymarzony czas dla Platformy Obywatelskiej, żeby teraz pokazać alternatywę i wygrać w kolejnych wyborach.
I teraz pytam was, drodzy państwo, jak myślicie, na kogo nastąpi zmiana? Czyli na kogo, jeśli by już nastąpiła ta zmiana, powiedzmy, że już ten zderzak Kaczyński się zużyje i będzie do odrzucenia, bo przypominam, że to jest zderzak Kiszczaka Jaruzelskiego, czyli produkt okrągłego stołu ciągle, i te zderzaki się tam wymieniają, znaczy zużywają, wymienia się je na nowe. Był Tusk, teraz jest Kaczyński, no i tak dalej, i tak dalej. Teraz na kogo wymienią Kaczyńskiego? Jak myślicie? Jakie, no, patrzymy na tę scenę polityczną, na kogo wymieni się Kaczyńskiego? Macie jakiś pomysł? Bo ja nie mam. Przecież na bezchołowie, Hołownia, no to jest kolejne bezchołowie, nie? Zresztą on, zobaczcie przycisk. Co robi dzisiaj Hołownia? Tu, można powiedzieć, walka na noże, lewica staje po stronie PiSu, no to tutaj gołodupki, hop do kubki, bo to jedni socjaliści, tylko ci chodzą do kościoła katolickiego, a ci mniej chodzą do kościoła katolickiego, choć towarzysz Biedroń, wiesz, jaką ma pasję, jakie hobby?
Kolekcjonuje.
Maryjki, tak. Statuje Maryjek se kolekcjonuje. Ponad setkę widziałem w TVN-ie kiedyś, dawno, tam, ale jak może jeszcze był, że tak powiem, takim chłopcem politycznym i go tak chcieli troszeczkę podrasować, no to no, z jednej strony mało popularna jego skłonność, ale już kolekcja Maryjek.
A jednak
no, to
religijne.
Już popularna skłonność.
A może chodzi o to, także, żeby nie było następcy Kaczyńskiego?
Zdaje się, że o to chodzi. Zdaje się, że o to chodzi.
Tylko pytanie, komu że chodzi?
Polacy coraz bardziej nienawidzili swój rząd i żeby nie było żadnej nadziei na zmianę. I co się wtedy stanie, drodzy rodacy? Ktoś z zewnątrz powie, słuchajcie, to my was wyzwolimy z opresji Kaczyńskiego, ale w to miejsce nie będzie już państwa polskiego. Myślę, że taki plan przez obie strony, pisowską, platformerską i wszelką inną, nie mówię, że świadomie przez wszystkich posłów, ale że z tego, co widzę na stole, można powiedzieć, taki plan mi się wyraźnie rysuje.
Czyli to jest plan?
O, to jest takie trudne pytanie. Rano w poniedziałek, no ale dobrze, no czyli to jest plan. No na pewno nie jest to plan ani przyjaciół Polski, ani ludzi, którzy by byli zaprzyjaźnieni z autorem tej księgi. No może księgi to przesadziłem, bo mała, nie? No to ktoś, no Nowego Testamentu, nie? Czyli z Jezusem Chrystusem. No bo państwa narodowe są pomysłem Boga, to apostołowie Chrystusa podkreślają, na przykład apostoł Paweł, kiedy przemawiał właśnie do greckiej elity w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, to właśnie mówił, że to Bóg stworzył narody, dał im granice, czasy funkcjonowania i patrzy, czy będą szukały Boga, czy nie. Czy się będą zbliżały do prawdziwego Boga i Jego słowa, czy się będą oddalały. Nie, że to jest to główne kryterium, jakie Bóg ma dla narodów, czyli także trzeba powiedzieć dla narodu polskiego. No wczoraj mówiłem o tym kazanie, o tym, jak katolicyzm niszczy naród polski, także kto by chciał, może sobie
pokażemy
tam popatrzeć.
Pokażemy dzisiaj fragment tego nauczania, ale wracając do tego, czyj to jest plan, jak Polacy
czyli na pewno
to
jest to plan wrogów Jezusa Chrystusa, wrogów Boga Biblii, wrogów chrześcijaństwa rozumianego biblijnie, a nie katolicyzmu, bo katolicyzm to jest taka, można powiedzieć, namiastka chrześcijańska, która, że tak powiem, od lat prostytuuje się z wielkimi tego świata, sprzedaje Polskę. Przecież to papieże sprzedawali Polskę w czasach zaborów i to ruskim sprzedawali, carowi sprzedawali. To przecież nasi wieszczowie nadbili na alarm, że Polsko trwa zguba w Rzymie i różne takie rzeczy w XIX wieku do Polaków docierały. Także na pewno to nie są ludzie, którzy dobrze myślą o Jezusie Chrystusie. Oni się nawet mogą nazywać chadecją, czyli chrześcijańską demokracją. Oni tam mogą mówić, że Unia Europejska jest zbudowana na katolickich wartościach. No katolickich może, ale chrześcijańskich to na pewno nie. Ale z drugiej strony są to też wrogowie Polski, czy też innych państw narodowych. No tutaj mamy dość taki jasny układ w Europie, kto jest wrogiem państw narodowych z takich sił już, można powiedzieć, nie związanych bardziej z religią, ale z jakimiś imperiami. No mamy dwa imperia, które ze sobą walczą. Można powiedzieć, pierwsza i druga wojna światowa to jest no, zderzenie też tych imperiów. No to jest imperium rosyjskie, imperium carów, które chce budować, no któryś tam Rzym, trzeci Rzym, tak? Trzeci Rzym, czyli zbudować taką, no już międzynarodówkę, nie? Bo pamiętacie, że przecież Imperium Rzymskie, no to było międzynarodowe, nie? Tam wiele narodów było. Także Rosja chce zbudować trzeci Rzym i podbić świat. No najpierw trzeba podbić Polskę, żeby podbić świat. No oni w 1920 roku też próbowali, no żeby podbić świat, trzeba najpierw podbić Polskę, no bo tam z Kamczatki to wiele nie zdziałają na tamtym kierunku, a Chińczyków za dużo. No to też, że tak powiem, tam
ale
nie mają.
Jeśli chodzi o państwa narodowe, pojawiają się takie głosy, że trzeba budować Unię Europejską, no to właśnie żeby przeciwstawić się Rosji.
No i to i pierwsza wojna światowa i druga, no to dokładnie to samo. Zobaczcie, że się to odtwarza. Drugie imperium to jest imperium germańskie, które też wprost przecież do Imperium Rzymskiego, można pokazać orły rzymskie na tych proporcjach dywizji Hitlera, także tutaj nawiązanie do Imperium Rzymskiego, no można pojechać sobie tam, gdzie właśnie te były główne uroczystości tego no, Hitlera, no to tam zobaczymy budowle zbliżone kształtem do Koloseum Rzymskiego, no to wszystko, oni się tam bardzo mocno na tym Rzymie, że tak powiem, też wzorują, też chcą zbudować takie imperium, gdzie ten naród no, niemiecki będzie tym nadnarodem, nie? Nad ludźmi, ale zapanują nad wszystkimi narodami dookoła i oni się nazywają, że budują teraz czwartą Rzeszę. Nie? Ci budują trzeci Rzym, a ci budują czwartą Rzeszę w postaci Unii Europejskiej, czyli no to zresztą Włodzimierz Bukowski, taki naprawdę jeden z najmądrzejszych Rosjan, jakiego tutaj w XX wiekuśmy mieli, w części XXI, on powiedział. Zresztą był gościem kiedyś, Idź pod prąd.
Mieliśmy okazję poznać go osobiście
na okładce Idź pod prąd. Widzicie, tutaj jest bardzo, bardzo mądry człowiek. On mówił, że ten plan, który teraz będzie realizowany w świecie, on zobaczcie, mówił o tym nie teraz, tylko w roku tam 2000, 2003. Myśmy też o tym mówili. On zapowiadał, że te państwa, które chciałyby się tu wybić na niepodległość, takie jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i tak dalej, całe to, powiedzmy, Trójmorze, tak nazywając ten region, będzie między młotem a kowadłem. Z jednej strony będzie ten zreformowany związek Związek Sowiecki i on będzie kusił teraz, że on jest konserwatywny, nie? I on będzie tam wartości te chrześcijańskie, takie prawicowe, reklamował i dalej bronił, chociaż oni wszystkie te wartości i chrześcijaństwo mają wiecie gdzie, chociaż to jest przestępstwo mówić wiecie gdzie, ale to już inna sprawa, to jakbyście chcieli zobaczyć mój proces, to tam między innymi ja jestem sądzony za powiedzenie wiecie gdzie.
Więcej informacji jest, na stronie
że to jest podobno jakieś bardzo, bardzo brzydkie porównanie fekalne i już tu nie można tak
to
mówić,
przy okazji,
no to się trzeba w łeb porządnie,
was,
że tak powiem.
Żebyście nagrali krótką wypowiedź, dlaczego popieracie pastora Pawła Chojeckiego w tym procesie, jeśli popieracie. Więcej informacji na inspodprat.pl. Możecie przesyłać wasze nagrania na kontakt@inspodprat.pl i z tego, co mówisz, czyli jesteśmy jakby w konflikcie jeszcze,
tak,
dwóch imperiów.
Czyli z jednej strony będzie to takie odrodzone imperium carów z carem Putinem, które będzie udawało chrześcijańską Białą Rosję i tu część no, tych, że tak powiem, elit państw, które chciałyby trochę niepodległości, no to będzie się tam po protekcję zwracało i to widać, szczególnie w środowiskach narodowych, konserwatywnych, także w takich wszystkich środowiskach niszowych, antyszczepionkowych i tak dalej, to oni wszyscy tam bliżej im do Rosji, czyli widać, że to, co powiedział Bukowski, działa. A z drugiej strony będzie takie mamienie wolnością Zachodu, ale to nie będzie wolność w stylu Stanów Zjednoczonych, gdzie możesz i mówić tam, co chcesz i możesz mieć dostęp do broni i tak dalej, tylko to będzie wolność w znaczeniu lewicy zachodnioeuropejskiej, czyli wolność w tym znaczeniu niemieckim, no to tam właśnie pani Róża Thun, no to właśnie taką, tak pojętą wolność.
Róża Thun mówi, że chce walczyć o demokratyczną, no, przestrzegającą prawa zieloną i europejską Polskę, to słowo.
Zieloną,
europejska.
Jak się zielony, dwa kolory, zielony i czerwony, czyli socjalistyczny połączy, to jaki wyjdzie? No znowu brunatny, no to patrzcie, ale Czwarta Rzesza idzie wielkimi
Platforma
krokami.
Platforma Obywatelska jest za mało europejska.
Platforma, na razie jeszcze zostawmy na chwilę Platformę Obywatelską, bo ona jest tylko jednym z takich
Mówisz
pionków.
O tym starciu, ale jak Polska ma się połapać, jak się odnaleźć w tym starciu? Czy jesteśmy skazani na bycie w imperium europejskim?
Jedyną szansą w tym układzie geopolitycznym, bo teraz patrzymy już nie tylko na polskie sprawy, ale na cały świat, jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i budowanie tej osi, można powiedzieć, Stany Zjednoczone, Warszawa, czyli Międzymorze, i Jerozolima, czyli Izrael. To jest ta oś, którą budował Trump. Zobaczcie, że Trump właśnie chciał zbudować taką oś. Przynajmniej mówił o tym, bo czego on chciał, no to nie wiem, bo przecież w duszę jego nie mogę zajrzeć, ale dużo mówił o Trójmorzu, dużo mówił o zaangażowaniu amerykańskim w Europie, dużo mówił o powstrzymaniu Rosji, dużo mówił o tym, że Niemcy tak naprawdę hodują gospodarczo Rosję. To zobaczcie, lata 30. Przecież Niemcy, można powiedzieć, i Rosja współpracowały gospodarczo. Rosja dawała Hitlerowi produkty, nie? A Hitler testował technologię na stepach gdzieś tam Ackermanu, czy ogólnie w Rosji mógł sobie testować swoje najnowocześniejsze wynalazki technologiczne. Oczywiście tam przyjaciele rosyjscy obserwowali i zaraz produkowali to, czyli kradli technologię.
Donald Trump już nie jest prezydentem. Mamy nowego prezydenta USA, więc czy w ogóle powinniśmy dzisiaj oglądać się na Stany Zjednoczone z nadzieją?
Ja mówiłem, że mamy okno, które Bóg otworzył nam w historii. Możemy zbudować w tym momencie silny sojusz i Trójmorza, antyrosyjski i antyniemiecki, i możemy zadbać o silną obecność wojsk amerykańskich, żeby tam nawet jak się zmienią prezydenci, zmienią się administracje, no to żeby nikomu nie przyszło do głowy tutaj łap wyciągać po polską ziemię. Nie? Mówię z tych sąsiadów, tych najstraszniejszych, czyli Germańca i Sowieta, nie? No niestety PiS, że tak powiem, markowało, że to robi, nie? Rzeczywiście było wiele deklaracji, takich różnych tam wizyt i tak dalej, ale co robił, jeśli chodzi o realną politykę, na przykład prezydent Duda? Zawierał kolejne porozumienia z mordercami komunistycznymi. Najgorsze to porozumienie to wszechstronne partnerstwo strategiczne.
Początek jego
Dudy
pierwszej kadencji.
Ze zbrodniarzem Xi Jinpingiem. A potem, kiedy Xi Jinping zaatakował świat koronawirusem, to Duda wychwalał cały czas Chiny jako zbawcę ludzkości, że tam pomagają, wysyłają maseczki, że świetnie sobie poradziły z ograniczeniem pandemii, czyli plut bzdury wedle narracji Pekinu. Tu troszeczkę można powiedzieć Ziobro, jak gdyby, przepraszam, nie Ziobro, tylko Morawiecki był niby po drugiej stronie, podkreślam niby, bo to dalej jest jedna klika, ale już Ziobro był na ostro prochiński, bo na przykład wystąpił, Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło przez niego kierowane, żeby nie dyskryminować komunistycznej firmy o rodowodzie wojskowym Huawei z przetargów, jeśli chodzi o pokrycie praktycznie Polski siecią przyszłości, czyli 5G, nie? Czyli oddać, chce, żeby oddać to Chinom komunistycznym, nie? No to pokazuje, że PiS mówiło i zakłamywało tutaj wyborców swoich, że jest proamerykańskie. Rzeczywiście tam Duda chciał sobie zrobić zdjęcie przy kiblu z Trumpem, żeby wygrać wybory, czy czy
to
lepsze...
To był jego sukces dyplomatyczny.
Sukces dyplomatyczny, że w drodze do kibla złapali delegację Trumpa i se zrobił selfisia. Także no tego typu rzeczy widzieliśmy, a realnych tutaj związków Polski ze Stanami Zjednoczonymi wielkich nie ma. No dobrze, że tam zwiększyli ten kontyngent wojskowy, to im się chwali i za to w tym pierwszym okresie 15-16 do połowy 17 roku bardzo chwaliłem PiS, szczególnie ministra Macierewicza, bo on wtedy był szefem MON-u, ale od tamtej pory no to już nic dobrego w tej sprawie nie da się powiedzieć.
Mówisz,
ani
o...
umowy gospodarczej jakichś szczególnych, czy kontaktów gospodarczych nie mamy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Wielką Brytanią, która wyszła spod dominacji Niemiec, czyli z Unii Europejskiej, ani nie ma jakiegoś takiego radykalnego postępu, jeśli chodzi o budowanie tu stałej infrastruktury amerykańskiej. Tu już prezydent Rumunii teraz przejął, można powiedzieć, tutaj te pierwsze skrzypce i on mówi, że prosimy o więcej wojsk, o stałe bazy i różne rzeczy tam na wybrzeżu Morza Czarnego przeciwko Rosji, a w Polsce tak cichutko w tym temacie, no bo praktycznie polska administracja moim zdaniem tylko pozorowała kierunek amerykański, a w rzeczywistości realizuje część interesy rosyjskie, a część interesy Unii Europejskiej.
Mówisz o tym oknie wolności, jakie miała Polska przez czas prezydentury Donalda Trumpa, ale czy to nie jest tak, że to okno się zamknęło i teraz powinniśmy się liczyć z tym, że jednak państwa narodowe będą coraz słabsze, szczególnie wewnątrz Unii Europejskiej?
No z tym się trzeba liczyć, tylko że to będzie oznaczało likwidację państwa polskiego. No, mówię, kiedy mamy do wyboru zabór rosyjski, zabór pruski czy austriacki, no bo już na przykład w pierwszej wojnie światowej, no to już Austriacy i Prusacy stanowili jeden front i te armie tam razem, przecież ta ofensywa gorlicka z 1915 roku, no to była przy współudziale już armii pruskich, sama armia austriacka by takiego blitzkriegu, bo to by można porównać z blitzkriegiem, zaczęli koło Gorlic, a gdzieś tam na Białorusi dopiero się skończyli, tak gonili Rosjan. Tutaj też pod Lublinem Jastków, no to mamy też kolejną bitwę właśnie taką, kiedy Rosjanie próbowali tutaj stawiać opór, ale byli gromieni. Tu akurat jest cmentarz legionistów polskich, bo tu właśnie Polacy gonili Rosjan, tam chyba 70 czy prawie, no to jest, wiecie, no spora dosyć bitwa, tylu samych Polaków zabitych, także... Gdy mamy do wyboru zabór niemiecki, czy pruski, austriacki i zabór rosyjski, no to większość Polaków mówiło, no, że lżejsze warunki są w obozie tym niemiecko austriackim. Nie? Szczególnie w tym obozie austriackim były najlżejsze warunki dla Polaków. Tam przecież też legiony powstały, bo Rosja to jest dzicz, to jest Azja, to jest bezprawie, to jest samodzierżawie, czyli że tam Bogiem jest, król jest Bogiem, czy car jest Bogiem i tyle masz do gadania, musisz tylko ruki po szwami i tak dalej. W tym obszarze germańskim, no jakieś tam ślady prawa, czy poszanowania praw jednostki jednak są. Także tu Polska teraz ma naprawdę trudny, polska elita będzie miała teraz bardzo trudny, mamy bardzo trudny orzech do zgryzienia, bo Stany Zjednoczone słabną, zostały pogrążone, no tak można powiedzieć, ale no to jest też wina Stanów Zjednoczonych, szczególnie kościołów amerykańskich. Zobaczcie, po przegranej Trumpa dałem taki właśnie krótki, no jakiś taką przesłanie do Amerykanów właśnie o tym, że jeśli nie odbudują kościołów biblijnych, jeśli nie zmądrzeją biblijne kościoły, to Ameryka padnie na twarz całkowicie. Zobaczcie, dzisiaj jeden z takich czołowych przywódców protestanckich Stanów Zjednoczonych, Franklin Graham, syn Billa Grahama, no już znanego na całym świat, to na nim się wzorował Jan Paweł II, jeśli chodzi o te swoje różne pielgrzymki i takie zloty, bo to właśnie ojciec Franklina, Billy Graham,
i on apeluje,
właśnie organizował takie setki tysięcy ludzi, niekiedy tam zdaje się ponad milion w Korei czy gdzieś było. Później właśnie ten wzór przyjął Jan Paweł II i rzeczywiście też na tym zyskał dużo. Franklin Graham trochę późno, zobaczcie, telewizja Idź Pod Prąd dużo wcześniej o tym mówiła, jakie powinno być tu racjonalne zachowanie chrześcijan. Billy Graham wreszcie przemówił do amerykańskich protestantów i mówił: nie zwlekajcie ze szczepieniem się, bo może być niebawem za późno.
Badania pokazują, że aż 45% białych ewangelicznych chrześcijan stwierdziło, że nie przyjmie szczepionki. Widać ogromną skalę też ruchów antyszczepionkowych.
No myślę, że jeśli możemy skręcić na chwilę w tę stronę, amerykańscy chrześcijanie, szczególnie ci tradycyjni protestanci z dużych takich skupisk, oni mają bardzo dużą niechęć do rządu federalnego. Nie? To już i wojna secesyjna, nie? To się od tamtych czasów ciągnie, że uważają, że rząd federalny zawsze coś knuje, żeby zmniejszyć wolność jednostki, żeby ukraść pieniądze, żeby tam zmniejszyć prawo do posiadania broni i tak dalej. Czyli są nieufni do rządu federalnego i ogólnie są bardzo wrogo nastawieni do socjalizmu, nie? Czyli wszelkiej ingerencji państwa. I na tej bazie udało się, myślę, Rosjanom stworzyć wśród białych chrześcijan amerykańskich, białych protestantów, właśnie bardzo silne przyczółki dezinformacji. Nie? Mówię, nie chcę wchodzić szczegółowo w ten temat, chociaż być może zechcecie, to kiedyś mogę to szczegółowo omówić.
Przypomnę, że cały czas czekamy
polskiej sytuacji.
Wasze pytania, do których niedługo przejdziemy.
I oni myślą tak, jeśli rząd centralny coś proponuje, to na pewno to jest złe. Czyli my musimy zrobić coś przeciwko. Nie? Czyli na przykład rząd...
Z natury są antysystemowi.
Dokładnie, antysystemowi. Rząd mówi, Chiny zaatakowały nas wirusem. No to chińska czy tam komunistyczna propaganda mówi, nie, wirus to fake, nie ma żadnego wirusa. Oni mówią, no tak, no to szpacz, rząd kłamie, bo chce nas zamknąć, zabrać nam swobody obywatelskie. No jak? Przez to, że będziemy musieli maseczkę nakładać i to będzie znamie bestii. I takie różne pierdoły im tam, wiecie, fałszywi kaznodzieje przebrani, wiecie, w piórka biblijne, a w rzeczywistości agentura jakaś komusza. Im takie bzdury tam faszerowali i mamy dzisiaj sytuację, że pół na pół chrześcijan amerykańskich, bo pokazałeś 40%, praktycznie nie ma kompletnie rozeznania, jeśli chodzi o sytuację ataku chińskim wirusem i jakie były możliwe, czy są możliwe środki obrony. To dało też pożywkę mediom komunistycznym czy liberalnym do ataku na chrześcijan. Na chrześcijan już biblijnych, nie na katolików. Mówią, zobaczcie, ci chrześcijanie biblijni to jest zakała społeczeństwa, to są wrogowie ludzkości i tak dalej. Tam już jakiś, myślę, że rok temu taki artykuł się ukazał w jednym z czołowych periodyków wschodniego wybrzeża, już nie pamiętam w którym, ale właśnie pokazujący jakieś zacofanie i szkodliwość biblijnego chrześcijaństwa.
Tylko przypomnę naszym nowym widzom, że jesteśmy otwarci na dyskusję również na temat szczepionek. Jeśli macie więcej pytań, piszcie na kontakt@izpodprat.pl. Z chęcią się do nich odniesiemy.
Puentując, bardzo dobrze, choć późno. Bardzo dobrze, choć późno. Ten głos powinien być, można powiedzieć, już gdzieś w styczniu, w lutym, Billy'ego Grahama, a nie w maju. Nie?
Franklina,
przepraszam. Ale no dobrze, że ten głos wybrzmiał jasno, bez żadnych półcieni i tak dalej. To jest wielki autorytet dla chrześcijan Stanów Zjednoczonych i będzie się działo. Będzie tutaj oczywiście, zaraz wyleją kubły pomyj, agentura wyleje, że to tam przekupili go, że w koncerny farmaceutyczne, no różne takie tam bzdety będą zaraz tutaj, że tak powiem, robione, nie? Ale wracając, dlaczego mówię o nim, o Franklinie, bo tutaj jedyna nadzieja na odbudowę Ameryki to jest odbudowa jej duchowego fundamentu, czyli związku z Jezusem Chrystusem i Jego Słowem. Nie? Pamiętacie, na każdym filmie nam się przysięga na Biblię, no trochę większą. Daj mi tę większą, to pokażemy, jak to wygląda. O, proszę, dziękuję. Biorą taką Biblię, no, kładzie rękę i przysięga w sądzie na świętość Stanów Zjednoczonych, czyli Słowo Boże. Nie? Także to, jeśli Ameryka nie wróci do tych fundamentów, stanie się jakimś socjalistycznym, upadłym no, państwem, już tracącym, jeszcze mającym, tak jak kiedyś Imperium Rzymskie upadające, mające jeszcze wielką armię, jeszcze wielką siłę militarną, jeszcze zasoby gospodarcze, ale nie mające już idei, nie mające już siły, można powiedzieć, na dalsze płynięcie do jakiegoś celu, tylko już dryfuje ku skałom, by się rozbić.
Wymachujesz Nowym Testamentem, jeśli nie macie egzemplarz Nowego Testamentu, piszcie na sklep@izpodprat.pl. A teraz, wracając jeszcze do Platformy Obywatelskiej i również do tego, co zrobi polska elita, chciałam pokazać fragment wywiadu z posłem Ireneuszem Rasiem dla RMF i wracamy za chwilę.
Tego nie kryję, że w ostatnim czasie Platforma skręciła w lewo i tutaj pan cały czas szuka tej konsekwencji. Ja to dostrzegam i mówię to w wywiadach dość głośno i wyraźnie. Natomiast
pan się podoba ten skręt w lewo, panie pośle?
Ja na skręt w lewo się nie wybieram. Albo jesteśmy partią dwóch skrzydeł, albo tego skrzydła nie ma. Ale wiemy, że samolot z jednym skrzydłem nie poleci, więc przestrzegam przed tym.
Przypomnę, że posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski, którzy w ostatnich dniach krytykowali kierownictwo Platformy Obywatelskiej, domagali się m.in. zmiany przewodniczącego Borysa Budki, zostali usunięci z partii. Jak rozumiesz ten ruch kierownictwa Platformy Obywatelskiej? Czy to znaczy, że będą walczyć z wszelką krytyką i kierują się do takiego systemu wodzowskiego?
Tego typu zachowania świadczą o słabości Budki. Nie? Tak ja to rozumiem, że praktycznie on wie, że nie ma żadnego autorytetu, że nie jest znanym przywódcą. Wie, że nie ma jakiegoś pomysłu na Platformę, nie wie dokąd żeglować, nie jest charyzmatycznym przywódcą i ani sam nie ma wizji, ani nie umie jej przekazać innym. I oczywiście to nie jest jego wina, no bo już tam no to jest bardziej wina tych, którzy go wybrali. No po coście takiego wybierali, jak przecież wiedzieliście, znaliście Budkę.
I głos od naszego widza. Jak słyszałem, to Budka ma osiągnięcia w biegach amatorskich. Lepiej, żeby tym się zajął niż polityką.
Tam. Także no ci, co go wybrali, no niech teraz, no to wasz wybór, macie takiego wodza, no to nic dziwnego, że te notowania idą w dół. Tylko mówię, to jest sprawa jak gdyby tylko części polskiej inteligencji, szczególnie tej wysoko postawionej, którym dość dobrze było w tym PRL-u bis, jakim jest Trzecia Rzeczpospolita. I myślę, że celowo tę ekipę, tę część, bo ekipa to tam trochę co innego, lody jakieś, tę część polskiego społeczeństwa pozbawiono jakiegoś wyraźnego przywództwa. Przypominam, że też w tym ideowym przywództwie dzieje się różnie, bo takim niekwestionowanym liderem tej części polskiego obozu politycznego był Adam Michnik. A zobaczcie, że teraz na Michnika też psy już rzucają za to, że on podobnie jak Kaczyński powiedział, że Polska musi być katolicka, że Polska no, nie może funkcjonować bez tego... No...
Kościół w Polsce przechodzi ogromny kryzys, ale jest nam potrzebne.
Tak, że bez tego komponentu Kościoła katolickiego Polska nie może funkcjonować, nie? Za to się rzeczywiście dostało Michnikowi. Ja też bym mu dołożył chętnie, bo głupoty gada. To jest jakaś taka katokomunistyczna mentalność. Ale no to już jest Michnik, nie moja bajka. Tylko pokazuje, że Platforma nie ma ani tego politycznego wodza, ani ideowego wodza, bo ten się też pogubił i część już młodszych powiedzmy tych platformersów czy zwolenników lewicy już wiesza psy na Michniku, że głupi.
Czyli
jest.
Róża Thun twierdzi, że Platforma Obywatelska jest za mało europejska. Tutaj na przykład Ireneusz Raś twierdzi, że Platforma skręca w lewo.
Dlatego ja powiedziałem, nie wiem, z tydzień temu, że jedynym takim teraz miejscem czy rolą Platformy, jaką jeszcze może odegrać na arenie polskiej polityki, czy politysi, nie wiem, bo to polityką trudno nazwać, to jest raczej zabawa w piaskownicy, no ale mimo wszystko nic lepszego nie mamy, no to o tym mówimy od czasu do czasu, starając się troszeczkę w szerszym kontekście geopolitycznym pokazać to, że żeby ziścił się w Polsce taki oto scenariusz, że powstanie platforma prawdziwej debaty pomiędzy wszystkimi środowiskami, którym jeszcze Polska w duszy gra. Czy jedni bardziej...
A to myśli, że Platforma Obywatelska może w ogóle pełnić taką rolę?
Ja nie wiem, czy może. Nie? Ja do tego wzywam. Tak jak pamiętacie, wzywałem do tego, no jak on się tam nazywa, Dudę. Przed drugą turą on nawet takie hasło rzucił, biorąc właśnie tam jeszcze Bartosza Józwiaka z UPR-u, żeby tam no, troszeczkę głosów nagonił mu. Bartosz zaufał Dudzie, no i został oszukany. No i powiedział, daję mu Dudzie 2 tygodnie, żeby tu zaprosił mnie na jakieś rozmowy, żebyśmy rozmawiali o tych polskich sprawach, o tej
minął
budowaniu.
Minął prawie rok.
Co ty, w ogóle nawet go tam, wiesz, do jakiegoś najgorszego programu telewizyjnego nie zaprosili. Także no ja wzywam już konsekwentnie od 2007-2008 roku. Wzywam tutaj szczególnie PiS, bo z nim wiązałem największe nadzieje, żeby zbudować taką szeroką koalicję na wzór partii republikańskiej w Stanach Zjednoczonych. I tam są różne nurty. Lewicowe, szczepionkowe.
Wzywasz do tego samego Platformę.
Antyszczepionkowe, takie śmakie, bo do PiSu już straciłem nadzieję. Tu pan Pawlicki, naprawdę, ja jeszcze nie przeczytałem całego tego tekstu, gdzieś tak mniej więcej 60%, ale to, co już tam usłyszałem, no to są też moje myśli, że PiS stał się jakąś partią cesarsko-dworską, gdzie tylko trwonione są pieniądze, gdzie tylko głupie projekty i głupi ludzie są forowani, że z telewizji to zrobiono już prywatny folwark tego tam Kurskiego, tylko którego, przypomnij mi, bo jest Jarosław i Jacek. Jacka, drugi to siedzi w Gazecie Wyborczej. Patrzcie, jakie...
Jarosław,
przepraszam. Jarosław i Jacek i cała ta główna scena polityczna zawłaszczona. No ciekawa.
Mówisz,
ciekawe rodzinne powiązania, ale to, nie, to chyba nie nepotyzm, powiedzmy.
Szerszej platformy.
Tak. I
dla
teraz
osób o różnych
dlatego
poglądach.
Ja konsekwentnie od 2007, może już politycznie, no to dowód tegośmy dali tu w Lublinie, bez żadnych, że tak powiem, warunków, praktycznie popierając jako UPR, ja byłem wtedy szefem struktur wojewódzkich UPR-u w Lublinie, poparliśmy Prawo i Sprawiedliwość w wyborach w Lublinie i zobaczcie, że wtedy nie powstała żadna konkurencja dla PiS-u w tych wyborach, była tylko powiedzmy Lewica czy tamta Platforma, a tu prawica szła zjednoczona i wtedy wygraliśmy, można powiedzieć, w sposób historyczny większość miejsc bezwzględną w Radzie Miasta zyskał ten obóz prawicowy, do którego myśmy przyłożyli rękę, bo zwykle no to Prawo i Sprawiedliwość sobie szło jednym obozem, a UPR i inne takie mniejsze środowiska tworzyły drugi komitet, no i tam zawsze paru radnych urwali temu PiS-owi, a tu doprowadziliśmy do takiego spektakularnego zwycięstwa. Oczywiście oni to zmarnowali, zaczęli się żreć, kłócić i tam no to normalne, ale to już nie będę mówił, tylko pokazuję, że to jest moja konsekwentna linia jakiegoś takiego uratowania jeszcze przynajmniej części tego, co w Polsce da się uratować. żeby zbudować taką płaszczyznę. Zresztą pan Pawlicki o tym mówi. Słuchajcie, my musimy też z lewicą rozmawiać. Mówi, on jest przecież prawicowcem z krwi i kości i różne tam rzeczy w tej dziedzinie robił, ale mówię, przecież nie możemy się nawzajem żreć i pozabijać w końcu, tylko musimy zacząć ze sobą rozmawiać, gdzie jest ta wspólna płaszczyzna, gdzie jest ten obszar wspólny, gdzie i lewica się zgodzi, i prawica się zgodzi, i, że tak powiem, niezdecydowani też się zgodzą, że to jest dla Polski dobre. I w tym, żeby powstał właśnie narodowa Panie, zgoda.
Czy ktoś w ogóle jest dzisiaj zainteresowany
Zobacz, zobacz, że Konfederacja Warszawska, to co protestanci pod koniec XVI wieku dali Polsce, no, na skalę światową dokument, to on właśnie szedł w tym samym duchu. Odłóżmy na bok spory i walki, toczmy je, ale na płaszczyźnie, do które są do tego przeznaczone, czyli jak spory międzykościelne, no to niech kaznodzieje się tam walają kazaniami, czy broszurkami, czy książkami i tak dalej, a tu razem, niezależnie od, że tak powiem, barw wyznaniowych, politycznych, narodowych, budujmy Rzeczpospolitą, budujmy jej siłę, czyli żeby były dobre warunki do gospodarowania, nie? Żeby każdy, i prawosławny, i katolik, i protestant mógł tu bezpiecznie prowadzić interesy, żebyśmy mieli silną armię, że jak przyjdzie jakiś wróg, to żeby obroniła i protestanta, i katolika,
ktoś,
i muzułmanina, tatara, i kogo tam trzeba jeszcze.
Ze strony prawicowej może się zapytać, jak w ogóle możemy patrzeć na Platformę Obywatelską, jako na formację, która może coś takiego zbudować. Przecież pamiętamy rok 2010 i katastrofę nad Smoleńskiem.
No tak, tutaj rzeczywiście Platforma, część jej elity się zeszmaciła strasznie i myślę, że ta część patriotyczna tego nie wybaczy takim ludziom jak Tusk, jak Sikorski, czy paru jeszcze innych, może nawet bardziej winnych, a mniej widocznych, nie? No bo tutaj ciągle PiS przecież nie zrobiło żadnego śledztwa, żadnego procesu. Tam rodziny smoleńskie to tylko zrobiły jakiś jeden proces i tam, nie wiem, jakiś Arendarski, czy ktoś tam został rzeczywiście no, skazany i tak dalej, a tu żadnego innego poważnego procesu Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło, nie? Ale mówię, te karty powinny być już wycofane z polityki, takie jak Tusk, właśnie minister spraw zagranicznych w pewnym okresie, czyli Sikorski, bo oni się zeszmacili. No tutaj przecież też i Gowin się nie popisał, delikatnie mówiąc, w czasie Smoleńska i tego, co się działo po, a zobaczcie, że Kaczyński go przyjął, pisowcy go tam przyjęli i fajnie jest, no ale to zostawmy. Myślę, że tutaj sprawy personalne są kluczowe. Jeśli te persony się odrzuci z polityki, z tej dyskusji, to ludzie zarówno z tej opcji bardziej prawicowej, pisowskiej, czy lewicowej, platformerskiej, czy tam centrycznej, niech tam będzie, potrafią ze sobą rozmawiać. Tu kiedyś mieliśmy taką fajną debatę, gdzie był i pan Makowski, szef struktur wojewódzkich Platformy Obywatelskiej w Katowicach, i szef Instytutu Obywatelskiego.
Jarosław
Myślę, że ta druga funkcja jest ważniejsza nawet niż ta pierwsza, chociaż on jest takim lokalnym tam patriotą z Katowic. I ksiądz profesor Kobyliński, ze sobą tutaj rozmawialiśmy, to było o chyba religii.
O lekcjach religii.
O lekcjach religii. I widziałem właśnie, tu zresztą tam byli inni, jak widzicie, ale o tym, o tej nowym miejscu do debaty, to właśnie ksiądz profesor Kobyliński mówił też na antenie naszej telewizji. I ja teraz no, każdemu mówię, kto zrobi takie miejsce do debaty, tu mówię i dzisiaj z prawej strony od pana Pawlickiego taki głos, to ten wygra resztki Polski jeszcze. Bo tu do takiej silnej Polski na miarę Złotego Wieku to jeszcze daleka, daleka droga. Być może nie uda się nawet zrealizować tego, ale resztki polskości gdzieś na miarę, powiedzmy, Księstwa Warszawskiego można by jeszcze próbować zachować. I o to się dzisiaj bijemy, żeby nie skłócić Polaków tak do takiej czerwonej nienawiści, znaczy wiecie, rozpalonej do czerwoności nienawiści, że już nikt z nikim nie potrafi tu gadać. Szczepionkowcy z antyszczepionkowcami, maseczkowcy z antymaseczkowcami, platformersi z pisowcami i tak dalej, można by takich pól konfliktów utrzakowych, aborcyjnych budować coraz więcej i tu emocje są rozgrzewane celowo przez kacyków partyjnych i telewizyjnych po to, żeby Polacy nie mogli ze sobą rozmawiać. Czyli mamy bezchołowie poza PiS-em, nie ma żadnego wyrazistego lidera, który by poprowadził Polaków do jakiegoś do jakiejś sensownej przyszłości i mamy znienawidzonego starszego już człowieka, który siedzi zamknięty i 40 radiowozów go pilnuje. On już kompletnie stracił kontakt z narodem i z rzeczywistością i będzie coraz bardziej znienawidzony. Nie? Aż ktoś powie, wiecie co, a może to już nie warto trzymać państwa polskie. Znaczy no Niemcy, Unia Europejska to powie, bo przecież i papież Franciszek powiedział,
będą
drodzy Polacy.
Chcieli zrównać polskość z Jarosławem Kaczyńskim.
Może nie, będą chcieli pokazać gębą Jarosława Kaczyńskiego, będą chcieli zniechęcić Polaków do polskiego rządu i polskiego państwa. Nie? Przecież papież Franciszek to już do Polaków powiedział gdzieś w 2017 roku. Powiedział jasno, Polacy, czas na likwidację państwa polskiego. Czas na oddanie wszystkich już prerogatyw, które jeszcze maluśkie tam, ale jeszcze macie, jakiś sejmik, jakieś tam armię, jakieś takie różne rzeczy. Oddajcie to Niemcom. Oddajcie to Unii Europejskiej. No i zobaczcie, tam gdzieś mniej więcej niecały rok potem Czwarta Rzesza też wydała z siebie głos i powiedziała, pani Merkel powiedziała, państwa narodowe muszą! Później, no raczej powinny oddać już, widzicie, przekazać swoją suwerenność. No toż to. Słuchajcie, Polacy no tu jakoś tak dziwnie zamykają uszy. Zobaczcie, że zarówno wódz katolików, jak i wódz trzeciej Rzeszy, czy czwartej Rzeszy, przepraszam, mylą mi się te Rzesze, powiedział jasno, dlaczego to nie dotarło do Polaków? Dlaczego tylko my o tym powtarzamy, że tak powiem, może już to nudne jest dla was, bo tak mniej więcej co miesiąc powtarzamy te słowa papieża i Merkel. Dlaczego nikt w Polsce oprócz nas nie mówi Polakom tej prawdy? Zadajcie sobie to pytanie. A później zobaczcie, dlaczego taki zmasowany ze wszystkich stron i z lewa i z prawa na nas idzie atak. No a potem pomyślcie, czy nie warto oglądać i wspierać telewizję Idź Pod Prąd.
A propos wsparcia, przypomnę o naszej akcji 1000 gitar nam gra. Chodzi o to, żeby każdego miesiąca wsparło telewizję Idź Pod Prąd 1000 darczyńców. Dzisiaj mamy 17 dzień maja i mamy informację, że jest 430 wpłat, także potrzebna jest wasza mobilizacja i wsparcie. Szczegóły na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. Zanim przejdziemy do
waszych... Powiem tylko, że to jest mniej niż w poprzednich dwóch miesiącach, tak mniej więcej 80 wpłat, także no, zapowiada się znowu, że tak powiem, bardzo emocjonujący finisz.
A w maju będzie się działo?
Moja taka prośba, no nie narażajcie nas na dodatkowe stresy, bo naprawdę stresów ci u nas dostatek, tak jak powiedziałem, walą w nas z każdej strony.
Pod koniec maja trzecia rozprawa w procesie przeciwko pastorowi Chojeckiemu. Teraz krótki spot o wolności słowa i tym procesie i przechodzimy do waszych głosów. Podawajcie dalej na Facebooku i Twitterze, Instagramie Idź Pod Prąd. Dziękuję za wasze głosy. Michał, nie rozumiem, po co tyle uwagi poświęcacie w programie na problemy w Platformie Obywatelskiej. Trzeba się z tego cieszyć, że źle się u nich dzieje. I tak wiadomo, że ta hołota rozejdzie się jak wszy po innych partiach, na przykład PiS.
No ale to komu mamy poświęcać? Wodzowi, PiS-owi będziemy poświęcać i gadać na temat ich kolejnych socjalistycznych, czy już wręcz komunistycznych. Mieszkanie 70 metrów dla rodziny to jest pomysł komunistyczny. Zobaczcie, że tu firma komunistyczna chińska gdzieś tam 50 kilometrów od Warszawy, koło Grójca chyba gdzieś, tak, nie? To może trochę więcej. Buduje fabrykę domów takich dla Polaków. No, dla Chińczyków niech se takie budują, rowery i takie domy 50-metrowe, nie? A towarzysz wódz naczelny mówi, że da bez zezwolenia budować 70-metrowe, nie? No to zobaczcie, jak to te 50 i 70, to tak nie, to będzie wersja dla, tam wersja ekonomii będzie 50 metrów, a wersja deluxe to będzie 70 metrów i towarzysz wódz Jarosław Gomułka wam na to zezwoli, a budować te domy będą chińscy komuniści i czesać tych biednych Polaków, a bogatych za pomocą dofinansowania, bo biednego Polaka to nawet na ten dom 50 czy 70 metrowy nie będzie stać, tylko państwo będzie musiało mu dopłacić, czyli zrabować bogatych i oddać Chińczykom. Noż to taki plan ma PiS. O tym mamy mówić?
Podobny głos
To przecież Kurskiego byśmy tym razem Jacka, tak? Wyręczali. No to dajcie se spokój. No my musimy mówić o tym, jak szukać wyjścia z tej pułapki, gdzie nas Jarosław Wódz prowadzi.
Ja bym się nie przejmował tym, co się dzieje w Platformie. Niech idzie na dno. Podobnie jak cała reszta z Wiejskiej, Biedronie, Hołownie, Korwin no i dobra, tak dalej. Dobra. Czekam na prawdziwie chrześcijańską dobrą odmianę.
To jest przecież głos, o którym mówiłem, że tak to się skończy. Że Polacy znienawidzą swój rząd, swój parlament i tu nie powstanie w to miejsce wielka chrześcijańska partia Idź pod prąd, która zagarnie 70% wyborców polskich, tylko przyjdzie Reich, przyjdzie niemiecki ład. No i tyle. No, o to się toczy się gra. Dlatego no, kombinujemy, zapraszamy różnych ludzi. Przecież mieliście tutaj i posła z Konfederacji, co prawda z jednej rodziny, Koło Polskich Spraw, nawet po raz pierwszy zdaje się dwuosobowo to dyskutowali ze sobą pani posłanka Ścigaj i właśnie pan starszy Sośnierz, poseł. Właśnie Koło Polskich Spraw. Też przecież poseł Kołakowski gościł.
Ten, który zaczynamy
odszedł od PiSu. Czyli no, budujemy debatę. To miejsce, gdzie Polacy z różnych opcji, bo przecież i pan Makowski był, i niektórzy księża lewicujący.
Przygotowujemy się również do zjazdu Idź pod prąd, gdzie również zorganizujemy debatę. Także my ze strony medialnej no, zaczynamy, ale chciałam cię zapytać.
Teraz jeszcze tylko jedno zdanie. Platforma ma rzeczywiście duży potencjał jeszcze organizacyjny i ludzki. I teraz no można pluć na to i mówić, że to nikomu niepotrzebne, dobrze, że się tam rozwalą, dobrze, że się kłócą i tak dalej, i tak dalej. A ja mówię w sposób konstruktywny. No Platforma, inaczej zatoniecie. To może jednak spróbujecie te swoje aktywa właśnie skierować do pomocy czy zbudowania takiego miejsca, gdzie by Polacy mogli ze sobą rozmawiać z różnych opcji. Nie? Może nie wygracie politycznie, ale wygralibyście w pamięci Polaków. No to jest mój apel do Platformy, tak jak do Dudy przecież taki sam apel skierowałem, żeby zrobił to miejsce, żeby poszerzyć bazę mówienia o Polsce, a nie tylko, żeby tam, jak to mówił ten mądry z Radomia, żeby to była rodzina PiSu, rodzina PiSowców, kochanki i tam wujki, stryjki, ciotki, bo to przecież im się należy, panie, jak Zagierka czy Gomułki normalnie.
To jeszcze cię dopytam, co byś powiedział ludziom, którzy są zmęczeni, po prostu są zmęczeni polityką w Polsce i ich już nie obchodzi, co się dzieje w Platformie czy w PiSie.
No przecież oni nas nie oglądają, no to po co ja będę do nich mówił
w Ale telewizji? Być może nasi widzowie spotykają się z takimi osobami. Jak zainteresować ich w ogóle przyszłością Polski?
Ja bym zaczął od innego kierunku. Myślę, że człowiek musi zyskać pewien, z jednej strony optymizm, czyli nadzieję, o tak rozumiem optymizm, nie? Nadzieję na przyszłość, nie? A z drugiej strony musi zyskać jakiś racjonalny ogląd rzeczywistości. Czyli ja bym nie ludzi, którzy są tam zmanierowani, zniechęceni, rozczarowani, rozgoryczeni i tak dalej, nie namawiałbym, słuchaj, ale tam oglądaj programy polityczne, idź pod prąd, albo tam śledź tę debatę partyjną taką śmaką. Ja bym spróbował pójść w kierunku, no skąd myślisz, że może przyjść jakaś nadzieja na zmianę? Skąd może przyjść jakieś dobro do ciebie, nie? Gdzie się, po kim jeszcze w tym świecie, gdzie jest pełen, który jest pełen osób, które nas rozczarowały, kto jest jeszcze, który nas nie zawiedzie, nie rozczaruje, nie? I tu już sięgam drugą ręką, że w tą stronę. W tę stronę bym prowadził rozmowę. Czy wskazywał na to, że jest Bóg. Jest Jezus Chrystus, Pan historii, Król Królów, Pan Panów. Taki jest tytuł Jezusa Chrystusa. Także tu jest nadzieja. Jezus obiecał też powrócić. Jezus zrobił coś już dla ciebie bardzo wielkiego, żeby dać sens twojemu indywidualnie życiu. Świat może pójść w złym kierunku, Platforma się może zawalić, PiS zdradzić i różne tam rzeczy będą tu się działy, ale Jezus cię nigdy nie opuści. Jezus cię nigdy nie zdradzi. Ale najpierw otwórz mu drzwi swojego serca. W tę stronę bym kierował narrację rozmowy z takimi ludźmi, którzy już stracili nadzieję, bo tam ani PiS, ani Platforma im tych nadziei nie da.
I w tym temacie mamy pytanie od Patryka. Czy są jakieś opracowania dotyczące źródeł Nowego Testamentu? Wiele osób, z którymi rozmawiam, twierdzi, że jest to jedna wielka mistyfikacja.
No, wiecie, dezinformacja działa od początku. Dezinformacja nawet w tej sprawie opisana jest na kartach Pisma Świętego. No pamiętacie, jak Jezus zmartwychwstał, przylecieli strażnicy rzymscy do arcykapłanów. Mówią, no to teraz nas zabije tutaj Piłat, bo mieliśmy pilnować tego miejsca. Była pieczęć rzymska, była straż rzymska, no i teraz tu pusty grób, pieczęć zerwana, kamień odwalony, ciała nie ma. Nie? To nas pozabija. Nie? No i wtedy tutaj episkopat tamtych czasów mówi, słuchajcie, my wam damy pieniądze, my załatwimy wam przychylność tu władzy państwowej. Zobaczcie, sojusz trony i ołtarza to już wtedy się zaczął. Stąd widzicie, że Kościół katolicki absolutnie nie bierze wzoru z tradycji apostolskiej, bo oni akurat z władzą walczyli, mieli procesy, to możecie sobie przeczytać w Dziejach Apostolskich. I apostoł Piotr, i apostoł Paweł, i inni apostołowie. Także niektóre się skończyły nawet śmiercią. No, przecież Szczepan, no to właśnie w wyniku sądu został zabity, tylko sąd już nie zdzierżył i zaczęli i go kamienować. Samosąd się z tego zrobił, ale wróćmy do tego sojuszu tronu i ołtarza. Dali im pieniądze, żeby mówili, że to uczniowie ci zasnęli, a ci potajemnie wykradli ciało, nie? Czyli żeby właśnie taką dezinformację, propagandę szerzyć na całym świecie. No to znajdziecie na końcu Ewangelii.
Ale jednak są osoby, szczególnie młode, które podważają wiarygodność Nowego Testamentu i nie traktują tego apostoł Paweł, księgi.
Apostoł Paweł dał jednoznaczny test, jak tu tę sprawę rozwiązać. Czy to, co mamy w Nowym Testamencie, czy można powiedzieć w całej Biblii, bo tutaj są najpierw proroctwa zapowiadające przyjście Nowego Testamentu, no a potem jest już ten Nowy Testament, przyjście Jezusa i ten okres, czas łaski, w którym teraz żyjemy. Nie? Apostoł Paweł w liście do Koryntian dał prosty challenge. Jeśli nie było zmartwychwstania, to my jesteśmy durnymi pastorami, kaznodziejami, fałszywymi nauczycielami, a wiara wszystkich chrześcijan jest od dupy obić. Jest nic nie warta. Challenge. Sprawdź zmartwychwstanie. Czy zmartwychwstanie się naprawdę wydarzyło? Czyli czy Jezus został zabity? Faktycznie. Nie tam uśpiony jakimiś ziołami i tak dalej. Dlatego właśnie jest ten opis przebicia serca Jezusa, mówi się o przebiciu osierdzia, że właśnie wypłynęła jak gdyby woda, nie? To nie była woda, ale jak gdyby, no, biały płyn, nie? Przezroczysty i krew, nie? To jest już oznaka śmierci, nie? Potem złożenie do grobu, potem ciężki kilkuset kilogramowy kamień, a potem jeszcze straż rzymska. I pieczęć rzymska, i straż rzymska. Od 4 do 16 świetnie wyszkolonych zabijaków tam pilnowało. No i teraz banda przestraszonych apostołów miała wykraść to ciało. Przecież ciało trupa już. A w niedzielę rano Kamień odrzucony kilka metrów, może kilkanaście. Pieczeń złamana. Straż w strachu sparaliżowana lub uciekła. A Jezus pokazuje się jako żywy. No i teraz ty musisz zdecydować, co się stało. Jeśli byś chciał więcej poczytać na ten temat, poznać te fakty, a nie na propagandzie antychrześcijańskiej się opierać, to napisz do nas na kontakt @maupaidspodprat.pl, a wyślę ci właśnie PDF tej książki, którą widzisz. To właśnie wróg chrześcijaństwa, człowiek, który chciał obalić zmartwychwstanie, napisał tę książkę. No jaki koniec?
I to nie jest jedyna historia.
Jaki koniec, to się spodziewacie, ale przynajmniej zapoznajcie się z faktami. Także dzisiaj napisz do nas i od razu będziesz miał PDF tej książki.
Jest również historia prawdziwa amerykańskiego dziennikarza, który również chciał udowodnić, że zmartwychwstania nie było. Polecam film Sprawa Chrystusa. Jest dostępny w internecie. Pamiętam, jak byliśmy kiedyś na spotkaniu z ateistycznym profesorem i on powiedział, że wszystko byłoby dobrze. Udałoby się zniszczyć chrześcijaństwo, jeśli
komuś by się udało obalić zmartwychwstanie.
Nie było.
Profesor Coin tak twierdził.
Jeszcze dziś.
A zobaczcie, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak ona to ładnie, znaczy nieładnie, no, obrażając wszystkie wyznania chrześcijańskie, powiedziała, że zmartwychwstanie to jest przykład czego? Że to irracjonalnego wierzenia, które przeczy nauce, tak? Jakoś tak to...
Że wiara nie ma nic wspólnego.
Jeszcze o zmartwychwstaniu, ja proszę, bo ta tamte jej mogą przeczyć nauce i najczęściej przeczą, i tu jako dowód tej swojej odkrywczej, noblowskiej wręcz, ale chyba gdzieś po innej stronie mocy, podała przykład zmartwychwstania. Że zmartwychwstanie to irracjonalne wierzenie chrześcijan. No to takiej bzdury to ja dawno nie słyszałem. To trzeba naprawdę wiele, że tak powiem, stopni kariery naukowej przejść, żeby do takiej bzdury
jednym
publicznie głoszonej.
Przekonanie religijnych, które przeczą nauce, jest zmartwychwstanie, powiedziała doktor habilitowana Elżbieta Przybył. Sadowska.
A ona jest podobno specjalistką od religii wschodu, od kościołów chrześcijańskich wschodu. A tam właśnie, jak się niedziela nazywa na wschodzie? Zmartwychwstanie. Niedziela na wschodzie nazywa się zmartwychwstanie.
Obraziła.
Czyli
Woskresienie.
W Wielkanoc właśnie mówią do siebie, że Chrystus Woskres, Woestinu Woskres, czyli Chrystus zmartwychwstał naprawdę, a nie irracjonalnie. Tu można by epitety z Radomia przywołać. No ale cóż poradzić? Polska nauka się tutaj skompromitowała. Liczę na to, że inni naukowcy, że tak powiem, odetną się od tak obraźliwych dla chrześcijaństwa i nieprawdziwych, niezgodnych z faktami poglądów pani profesor Przybył-Sadowska.
Tylko zapowiem, że... nastąpi i będzie się działo.
To się dzieje w państwowym sądzie polskim.
Dokładnie.
Takie dyskusje. No.
Jeszcze dziś o 18:00.
Zobaczcie, jak ciekawie tam jest.
Idź pod prąd, dogrywka. Później o 19:00 serwis informacyjny. O 20:30 Biblia w czasie zarazy. Wspólnie czytamy Ewangelię Mateusza. Teraz jeszcze pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To był program Idź pod prąd na żywo. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję tobie i dziękuję bardzo państwu.
Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.
Jestem świeżo po zjeździe chrześcijańskim, dlatego chcę przekazać wam kilka myśli, które tam w różnych dyskusjach zostały wypowiedziane, krótkich, ale bardzo, bardzo brzemiennych w skutki. Jedną z takich myśli doktor Kubicka wypowiedziała, że w polskiej tej wersji katolickiego patriotyzmu zwykle uczy się nas, jak umierać dla ojczyzny, ale nie uczy się, jak dla niej żyć. A to właśnie życie dla ojczyzny wypełnia nam no tak prawie 100% naszego życia, a śmierć to tak niewiele, no na koniec gdzieś i tak dalej. Oczywiście trzeba być do niej przygotowany, trzeba być też gotowym oddać życie za sprawy najważniejsze, Ale patriotyzm rozgrywa się w każdej chwili naszego życia. Już nie będę mówił o tym katolickim cierpiętnictwie, o tej fałszywej doktrynie Polska Chrystusem narodów, jakoby to wszystkie klęski były dowodem szczególnej miłości Boga do nas, bo to jest bzdura z punktu widzenia Biblii. Ale chciałbym powiedzieć właśnie o tym, żebyśmy przygotowali siebie i naszą młodzież do takiego codziennego bycia patriotami, żebyśmy właśnie dbali o to, żeby iść w kierunku prawdy, żeby rozwijać się duchowo. To właśnie 17 rozdział Dziejów Apostolskich mówi o tak rozumianym patriotyzmie i trosce o swój naród, żeby myśleć o podwyższaniu swoich, że tak powiem, kwalifikacji moralnych, czyli żeby być jeszcze lepszym pracownikiem, lepszym pracodawcą, lepszym sąsiadem, nie jakimś donosicielem, nie złośliwcem, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie Państwo, gdybyśmy takiego patriotyzmu uczyli, jak zmieniłoby się nasze codzienne życie, no i los, można powiedzieć, ten geopolityczny Polski. Warto spojrzeć od innej strony na patriotyzm.
17 maja 1973 roku przed Komisją Senacką rozpoczęły się przesłuchania w sprawie podejrzenia o prowadzenie przez administrację prezydenta Nixona nielegalnych działań przeciwko jego przeciwnikom politycznym. Afera rozpoczęła się, kiedy ujęto na gorącym uczynku 5 ludzi, którzy chcieli się włamać do siedziby Komitetu Wyborczego Partii Demokratycznej. Komitet ten miał swoją siedzibę w Waszyngtonie w kompleksie budynków o nazwie Watergate. Dlatego całą sprawę zaczęto nazywać aferą Watergate. Podstawą do podejrzeń, że za próbą włamania stoi urzędujący prezydent, był fakt, że jednym z włamywaczy był James McCord, pracownik Komitetu Reelekcji Nixona. Prezydent był zwolennikiem wojny w Wietnamie, co zmniejszało jego popularność i dlatego obawiał się przegranej w wyborach. Jak się zdaje, niepotrzebnie, bo wygrał z dużą przewagą. Dowody na to, że za włamaniem do Watergate stała administracja prezydenta oraz że inspirowała one inne nielegalne działania, zdobyli dwaj dziennikarze Washington Post, Bob Woodward i Carl Bernstein. Przesłuchania przed Komisją Senacką w tej sprawie wzbudziły wielkie zainteresowanie Amerykanów. Były one transmitowane przez telewizję. Niektóre z nich oglądało 85% obywateli. Prezydent próbował powstrzymać dochodzenie, odwołując prowadzącego je prokuratora Archibalda Coxa, ale jego następca Leon Jaworski prowadził je równie rzetelnie. W następstwie prac komisji rozpoczęła się procedura impeachmentu prezydenta. Nie doszło jednak do niego, ponieważ Nixon przekazał władzę wiceprezydentowi Geraldowi Fordowi. Ten w miesiąc po objęciu władzy wydał akt ułaskawienia dla Nixona, co uniemożliwiło ukaranie go. Ale prestiż urzędu prezydenta bardzo ucierpiał.